Gość dnia.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Cierpienie to takie subiektywne przeżycie, które ma źródło w różnych sytuacjach wynikających z choroby, ale także ze straty, z jakichś innych przeżyć. Hospicjum to jednak miejsce dla osób, które odchodzą. Czym jest w Pani życiu cierpienie? Jak Pani patrzy jako współtowarzysząca wielu ludziom osoba?
Do tej pory w ogóle nie myślałam ani nie postrzegałam hospicjum jako miejsca cierpienia. I chciałabym, żeby takie miejsca jak hospicja w ogóle się z tym nie kojarzyły. Rzeczywiście osoby, które trafiają pod opieki paliatywnej, są to osoby ciężko chore, często z silnymi dolegliwościami bólowymi, z dusznością, z brakiem apetytu. Jest wiele objawów postępującej nieuleczalnej choroby. Natomiast właśnie zadaniem opieki paliatywnej jest, żeby to cierpienie minimalizować albo w ogóle znosić i ten element radości, bądź też spokoju prowadzącego do chwili radości w gronie bliskich, to jest zadanie, które stoi przed opieką paliatywną.
Czyli jaka powinna być postawa człowieka wobec, no jednak cierpienia, bo boli, bo się ma świadomość, że się odchodzi.
Instytucje wyspecjalizowane, lekarze, specjaliści medycyny paliatywnej, pielęgniarki, specjalistki opieki paliatywnej, fizjoterapeuci, dietetycy, zespół ludzi, często tworzący taki nieregularny zespół, to są właśnie ci, którzy sprawiają, że cierpienie w jednej chwili odchodzi, zmniejsza się, a pacjenci wspólnie z rodzinami mogą zauważyć bezcenne, dobre chwile życia, które jest nam jeszcze dane.
My mamy to życie dane i staramy się pomagać innym. W jaki sposób my możemy zachować godność tej osoby cierpiącej? Właśnie specjalnie na to zwracam uwagę. Godność tej osoby, która cierpi, która jest nieporadna, która czasami nie potrafi bądź nie może wykonywać najbardziej podstawowych czynności fizjologicznych, sama musi mieć czyjąś pomoc.
W 2019 roku Stowarzyszenie Puckie Hospicjum pod wezwaniem Świętego Ojca Pije rozpoczęło kampanię. Kampanię, którą zatytułowaliśmy Ostatnie chwile szczęścia. Chcieliśmy rozpocząć dyskusję w przestrzeni społecznej na tematy trudne, te wypierane, dotyczące końca życia i momentu śmierci. Stąd też zachęcamy, nie jest to łatwe, natomiast zachęcamy do refleksji takiej codziennej nad własnym życiem, bo mamy przekonanie, że dobre życie może powodować sytuację śmierci, która również będzie dobra. Wydając raport Ostatnie chwile szczęścia w 2019 roku, wprowadziliśmy pojęcie piramidy dobrego umierania. Powiedziałabym, że to jest nawigacja dla tych, którzy są profesjonalistami. Jest to nawigacja dla bliskich, którzy towarzyszą pacjentowi, ale często dla samych pacjentów. Pokazuje, jakie czynności, jakie zadania, w jaki sposób mamy zadbać o tego chorego, tego człowieka, który jest na końcu życia, żeby ten komfort życia i żeby ta godność były zachowane. Więc w pierwszej kolejności zadania, które musimy zrealizować, one są głównie powierzone specjalistom. To jest zadbanie o to, żeby pacjent nie cierpiał z powodu bólu, żeby mógł spokojnie oddychać, żeby duszność nie wypełniała strachem jego codzienności. Ale kolejne zadania już mogą być współdzielone z członkami rodziny, bądź też bliskimi. Cała opieka, która daje poczucie bezpieczeństwa i pewien komfort, dają szansę na to, że pojawia się element miłości, akceptacji, zrozumienia i szacunku wraz z autonomią, co jest bardzo trudne, zwłaszcza, że pacjenci często podejmują wybory, które my, towarzyszący im, byłyby
nieakceptowalne, a więc to współtowarzyszenie wznosi się na wyższy poziom.
Dokładnie. Zgoda na autonomię, choćby w tych niewielkich kwestiach. Proszę sobie wyobrazić pacjenta, który przebywa cały czas w łóżku i on chciałby decydować o najmniejszych rzeczach, ponieważ te duże są dla niego niedostępne. Tak trudno przegapić te momenty, choćby z miłości. Często nasza nadopiekuńczość sprawia, że ludzie chorzy czują się w jakiś sposób ograniczeni. Jeśli mówimy o godności, to sens życia, poczucie bezpieczeństwa, ta autonomia, to są elementy, które sprawiają, że to godne życie może towarzyszyć pacjentowi do ostatniej chwili. Jest jeszcze element jeden, który jest do wprowadzenia zdecydowanie wcześniej. Ta refleksja, o której mówimy, nad naszym życiem, sensem życia, ale też i świadomość jakby końca jego, to zachęta do lektury Czerwonej Teczki, takiego projektu, który uruchomiliśmy w ubiegłym roku, bo widzimy pacjentów, którzy trafiają do opieki hospicyjnej, nie mieli wcześniej szansy, nie mieli takiej gotowości, żeby zastanowić się nad tym, jak to życie przeminęło, ile było wartości w takich relacjach rodzinnych czy zawodowych, co się mogło pojawić, o co zadbaliśmy, co przegapiliśmy. Czerwona Teczka to taki element najwyższego dowodu zaufania i miłości do bliskich, bo możemy przygotować w formie listu, maila, rysunku albo po prostu komuś powiedzieć, jak chcielibyśmy, żeby ten nasz koniec wyglądał. Gdybyśmy dzisiaj mieli sobie taką sytuację wyobrazić, to czego byśmy chcieli, a co dla nas byłoby trudne. I nie myślę tutaj tylko o samym momencie śmierci i ostatnim pożegnaniu, czyli formie, w jakiej miałby odbyć się ten pogrzeb nasz. Czy on by był w formie takiej tradycyjnej, w formie katolickiego pogrzebu, czy to miałaby być ceremonia świecka. Dzisiaj mamy taką dużą dowolność. Przed laty, kiedy był jeden cmentarz, kiedy w szafie wisiała przez wiele lat sukienka babci, wiadomo było, że ona jest przeznaczona do trumny. Nie było wątpliwości, bo uczestniczyliśmy w rytmie życia rodziny wielopokoleniowej i wtedy to wszystko się działo naturalnie. Dzisiaj brakuje nam domów z rodzinami wielopokoleniowymi. Nie mamy szansy się nauczyć, dowiedzieć. Te notatki, które kiedyś robiły nasze babcie, czy nawet mamy, wskazując nam, że na wypadek śmierci tutaj są wszystkie najważniejsze rzeczy spisane. Dzisiaj tej tradycji nie mamy. Więc przygotowanie takiej czerwonej teczki z informacją o tym, co byśmy chcieli, jakie są nasze rekomendacje, komu chcielibyśmy przekazać nasze rzeczy osobiste. Więc taka czerwona teczka może być przygotowaniem dla bliskich, którzy w momencie naszej śmierci rzeczywiście będą mogli tą wyjątkową, trudną chwilę przeżywać, a nie zastanawiać się nad formalnościami, nad sprawami urzędowymi, które wtedy bardzo trudno, jeżeli nie wiemy, jakie były oczekiwania, po prostu zrobić.
Od wielu lat troszkę inaczej w polskim społeczeństwie patrzy się na opiekę paliatywną, na opiekę nad człowiekiem, który ma już świadomość odchodzenia, człowiekiem chorującym na nieuleczalną chorobę. W tym momencie mamy takie dylematy etyczne, żeby to nie była litość, żeby to było też godne i towarzyszenie, i godne współuczestniczenie, ale to też jest ważne dla osób, które mają zupełnie inną empatię, czyli pracowników.
Jest kolejna rocznica śmierci księdza Jana Kaczkowskiego, który był pomysłodawcą Stowarzyszenia Puckie Hospicjum pod wezwaniem świętego ojca Pio. I to dzięki niemu w wielu środowiskach, w przestrzeni publicznej rozpoczęły się dyskusje, rozmowy na temat godności, cierpliwości, współuczestnictwa w towarzyszeniu osobom odchodzącym. I bardzo się cieszę, bo to bardzo zmieniło podejście nasze jako społeczeństwa do tej wrażliwości i gotowości towarzyszenia tym, którzy są na końcu drogi, nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy profesjonalistami, bo wiele lat zabiegów medycznych, medykalizacji usług i komercja, która sprawiła, że korzystamy z specjalistycznych usług i zapominamy, że całą gamę czynności, wrażliwości, gotowości do bycia z naszymi chorymi czy umierającymi mamy w sobie. I myślę, że to niezwykle ważne, żebyśmy pamiętali, że oczywiście fachowcy, profesjonaliści są potrzebni, ale ci, których kochamy, którzy przez całe życie tworzyli nasz dom, naszą rodzinę, byli dla nas najważniejszym człowiekiem. Oni są najlepszym lekiem na trudy, cierpienie i na ten czas wyjątkowy, kiedy przychodzi nam się po prostu szykować do rozstania.
Żyliśmy w rodzinach wielopokoleniowych. Teraz starsi ludzie odstawieni są na boczne tory. Najlepiej, żeby byli w domu opieki, żeby ktoś za nas wykonywał te czynności. Więc czym może być w tym momencie dobra śmierć dla takich samotnych?
Rzeczywiście jest grupa takich osób, które trafiają do miejsc, w których realizujący tą opiekę opiekuńczą tworzą rzeczywiście środowisko bardzo zbliżone do domowego, wypełnione miłością, troską. Taki substytut rodziny, bo dzisiaj tej rodziny nam brakuje. Ale jest cała grupa osób starszych czy osób zależnych, chorych, które przebywają w domach. I z badań, które przygotowując raport w 2019 roku wiemy, że 62% Polaków chciałoby ten trudny czas mierzenia się z chorobą i zbliżającą śmiercią spędzić w domu. I opieka paliatywna daje taką szansę. Zespoły domowe, które wprost są odpowiedzią na deinstytucjonalizację opieki, my w Puckim Hospicjum realizujemy od 19 lat i widzimy, jak wiele domów, jak wiele rodzin, a czasami jak pojedyncze osoby doskonale potrafią zmierzyć się z tym trudem towarzyszenia pacjentowi, zajmowania się nim i do końca przy pomocy zespołów profesjonalnych, które są przewodnikiem, nauczycielem w tych trudnych, nowych zadaniach opiekuńczych, potrafi stworzyć takie miejsce godnej śmierci właśnie w środowisku domowym. Więc ja bym się bardzo nie bała. Jestem przekonana, że coraz więcej będzie takich domów, które znajdą w sobie siłę, odwagę i będą mogły połączyć opiekę nad osobami niesamodzielnymi ze swoimi zadaniami zawodowymi, bo proszę pamiętać o tym, że to jest wielka trudność. W naszym kraju mamy głównie kobiety w roli opiekunów i one współdzielą swoje życie między pracą zawodową, opieką nad starszymi, często rodzicami, ale też jeszcze zajmują się wnukami, co powoduje powrót pewien do wielopokoleniowych środowisk rodzinnych i na pewno będzie dla nas wielkim wsparciem w przyszłości, bo nie wiemy, jak ten świat będzie wyglądał. Ale na pewno będziemy niestety musieli umrzeć, więc pamiętajmy każdego dnia o tym, że życie jest bezcenne.
Przywołała pani waszego ciągle szefa, księdza Jana. Jak to było dzielić się swoimi obowiązkami, ale i swoimi radościami z człowiekiem tak niekonwencjonalnym, z człowiekiem na wskroś, jakby nie na te czasy?
Moja relacja osobista była z księdzem Janem Kaczkowskim zbudowana na mocnych fundamentach. Tworzenie takiej niezwykłej inicjatywy, jaką jest hospicjum domowe, towarzyszenie rodzinom i pacjentom umierającym powoduje pewną relację, która jest jakby ponad wszystkim. Rzeczywiście młody, dynamiczny, niezwykle charyzmatyczny, przebojowy, ale też często szukający takiej zaszepki, żeby mogła być początkiem dyskusji. Był ciekawy dla wszystkich, którzy jemu towarzyszyli w codziennym życiu, ale też pracy, bo to życie osobiste przenikało się z zadaniami wynikającymi z opieki paliatywnej, którą od początku we własnym ustalonym modelu realizowaliśmy w środowisku dość wymagającym, bo w środowisku Kaszubów, którzy w pewnym takim porządku i dyscyplinie oczekują też opieki wysokiej jakości. Więc myślę, że to, co dla nas w początkowych miesiącach, a nawet latach było dużym wyzwaniem, stało się tym fundamentem, który dzisiaj sprawia, że Puckie Hospicjum jest miejscem rozwijającym się i ciągle gotowym do aktualizacji, do pewnych takich modernistycznych rozwiązań, no bo my jako społeczeństwo zmieniamy się i zawody nasze medyczne wymagają od nas ciągle przeglądu własnego stanowiska wobec życia i śmierci, ale też i aktualizacji wiedzy i tych wszystkich rozwiązań medycznych, które są dostępne po to, żeby nasi pacjenci otrzymywali ciągle atrakcyjną na miarę ich potrzeb usługę.
Naszym gościem była Anna Joachim-Labuda, dyrektor Puckiego Hospicjum pod wezwaniem Świętego Ojca Pio. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję panu bardzo.